wracamy do tych nowych neuronów, które powstają u nas, kiedy jest muzyka i światło, to ja wiem, dlaczego lubię słuchać muzyki. Te neurony potrzebują 15 dni, żeby powstać. Ale czy one rzeczywiście, czy jesteśmy w stanie tą neurogenezą nadrobić te straty, które są w wyniku chociażby spożywania alkoholu, jak to się mówi, czy różnych innych takich negatywnych zjawisk?
No więc ja powiedziałam o wszystkich czynnikach, które są sprzyjające neurogenezie. Oczywiście zawsze mamy jakąś grupę czynników, które tej neurogenezie nie pomagają. I tutaj musimy powiedzieć w pierwszej kolejności o stresie. Zawsze mówię do młodych ludzi, że niestety trzeba nad tym popracować i umieć sobie z nim radzić. Z drugiej strony alkohol. Mówią o nadużywaniu alkoholu. Ja wiem, że każda grupa społeczności ma swoją normę i trudno powiedzieć, która jest oznacza nadużywanie alkoholu. I trzecia rzecz to leki i używki. Niestety te nie sprzyjają. Czyli wszelkiego rodzaju dopalacze, te wszystkie rzeczy, które są zabronione, niestety to jest grupa, która powoduje, że nasze neurony nie przeżywają, bo to nie jest korzystne środowisko. W jakim wieku się odbywa neurogeneza, o której my tutaj mówimy, kiedy jest najbardziej wydatna i najbardziej korzystna? No, okazuje się, że do tak zwanego końca fizjologicznego wieku dorosłego, czyli tak mniej więcej do rozpoczęcia fizjologicznego starzenia, czyli to jest wiek około 60-65 lat. Jeżeli rozpoczyna się ten wiek starzenia, bo cóż to jest starzenie? To jest tylko osłabienie funkcji obronnych i naprawczych organizmu. To nie jest nic więcej, ale ponieważ te funkcje zostają zaburzone, powstaje więcej wolnych rodników, słabsza jest czynność mitochondriów i najróżniejszych innych struktur w ośrodkowym układzie nerwowym, jak i w całym organizmie. I konsekwencją tego wszystkiego jest to, że mamy mniej czynników wzrostu i troficzных. To powoduje, że nasza neurogeneza w wieku po 60 roku życia będzie osłabiona. Co się dzieje w chorobach neurologicznych? No i tutaj wracamy do choroby Alzheimera, model doświadczalny, myszka taka z doświadczalną chorobą Alzheimera. Przebadano, że jeżeli były to tak zwane pierwsze etapy choroby, czyli to jest ten okres, kiedy mamy tylko łagodne otępienie czy łagodne zaburzenie funkcji poznawczych, no to wtedy okazuje się, że neurogeneza się nasila. Trzykrotnie, a nawet więcej, z tym, że warunki, w jakich te neurony wtedy już przebywają, gdzie jest więcej wolnych rodników, gdzie jest więcej substancji tych toksycznych i tak zwanych cytokin, wszystkich innych zapalnych, powoduje, że one nie przeżywają.
I czyli jest nadprodukcja, tyle że to nic z tego nie mamy.
Dokładnie tak, że po prostu nasze neurony w takim środowisku nie potrafią przeżyć i brakujące stopniowo nasilają proces otępienia czy zaburzeń pamięci, orientacji w czasie i przestrzeni. To wszystko, co towarzyszy chorobie Alzheimera. Choroba Parkinsona. Okazuje się, że dopamina, której poziom ulega obniżeniu w następstwie choroby Parkinsona, z kolei jest niezbędna dla rozwoju neuronów. Jeżeli jej brakuje, brakuje też neuronów, gdzie znajdują się receptory, z którymi ona by mogła się połączyć, no to oczywiście konsekwencją jest tego, że pojawiają się objawy typowe dla choroby Parkinsona, będzie to sztywność, drżenie i tak dalej, te wszystkie, które klasyczne znamy w tej chorobie. Niestety zaburzenie neurotransmiterów, które są odpowiedzialne za przekazywanie pewnych informacji w ośrodkowym układzie nerwowym, zostaje nasilone zarówno w fizjologicznym starzeniu, jak i w chorobach typowych dla tego wieku.
Pani profesor, to teraz dużo wiedzy. Spróbujmy może wrócić do tego początku z tymi neuronami, bo może jakby pani tak wytłumaczyła w prostych słowach neurony i te połączenia, bo wszyscy wiemy, że mózg to jest tak naprawdę taka skomplikowana sieć. Można trochę do internetu to porównać, chociaż niektórzy odwrotnie właśnie robią w zależności od potrzeby. Bo czym jest myślenie, czym jest proces myślowy, czym jest to, że my coś widzimy, słyszymy, odbieramy impulsy, że w naszej głowie pojawiają się pomysły. To jest jakiś ruch ładunków elektrycznych? Jak to jest?
To tak na dobrą sprawę procesy związane z myśleniem, pamięcią i innymi funkcjami wyższymi u ludzi będą związane z tak zwaną plastycznością układu nerwowego. Myślę, że najlepiej byłoby to porównać do tych procesów. I w tym procesie związanym z plastycznością, czyli utrzymaniem tych wyższych funkcji u ludzi, będą związane przede wszystkim regulacja poziomu jonów wapnia. Jony wapnia tu są najważniejsze, ale one są z kolei uzależnione od tego, jak działają receptory, które są za nie odpowiedzialne, za regulację, za napływ do komórki. My dobrze wiemy, że w hipokampie, na błonie, znajduje się cała grupa receptorów, które ogólnie wiążą się czy stymulowane są przez glutaminę. Czyli te, które są NMDA i nie NMDA i metabotropowe i tak dalej. Nazw mamy sporo na te receptory, które znajdują się na błonie, ale ogólnie ich rola polega na tym, że mają regulować napływ jonów wapnia do komórki. Jeżeli mamy udar mózgu albo mamy chorobę Alzheimera, to okazuje się, że jest wyrzut glutaminianu. Jeśli jest wyrzut glutaminianu, to coraz więcej łączy się z tymi receptorami na błonie, a konsekwencją jest napływ jonów wapnia do komórki. Tych jonów wapnia powinna być zawsze regulowana ilość, czyli poziom, bo jeżeli mamy nadmiar, to następuje aktywacja najróżniejszych enzymów niekorzystnych dla naszej komórki, które prowadzą w rezultacie tej śmierci, czyli do apoptozy, a my dziś wiemy, że nagłe wzbudzenie apoptozy to jest na przykład przyczyna choroby Alzheimera. Czyli my cały czas musimy kontrolować, to jest jedna sprawa. Co jeszcze jest związane z tą plastycznością? Z tą plastycznością związane są również neurotransmitery. Te neurotransmitery takie jak acetylocholina, która jest odpowiedzialna za pamięć, myślenie, jej brak czy zaburzenie w układzie cholinergicznym. TOSy, to jest typowe dla choroby Alzheimera, zanik w ogóle receptorów odpowiadających na acetylocholinę. Dalej, dopamina, serotonina, GABA i cały szereg innych, które również mają kontrolować te procesy, żebyśmy prawidłowo myśleli, poruszali się i, no i byli zdrowi.
Pani profesor, tyle tych nazw padło, że troszeczkę się aż mnie zatkało, ale ja myślę, że ktoś ma takie te medyczne doświadczenie, to na pewno niezwykle cenne jest to, co pani profesor mówiła, ale jakbyśmy tak, jakby pani dziecku w przedszkolu chciała powiedzieć, na czym polega myślenie, to jakby pani to wytłumaczyła? Bo ja tak się trochę teraz czuję, jestem 6-latkiem i chcę teraz wiedzieć, jak działa mózg.
Czyli myślenie to jest ta grupa wyższych czynności u ludzi. I myślenie jest konsekwencją działania całego systemu połączeń w naszym układzie nerwowym, których nie możemy zaburzyć, żeby te funkcje były utrzymane jak najdłużej w zdrowiu i chorobie.
Ale to jest tak, że jakaś myśl biegnie sobie z jednego końca na drugi mózgu, wraca, wpada w inne miejsce, gdzieś to tak przeskakują te myśli po tych neuronach? Jak to?
No to jest kwestia pamięci. Czyli musi być jakaś trwała pamięć, musi się gdzieś w jakichś strukturach utrwalać ta pamięć, żeby pozostała na dłużej. My dobrze wiemy, że pamięć świeża ulega uszkodzeniu, ulega osłabieniu w następstwie choroby Alzheimera, a dziwnie wraca nam ta pamięć właśnie z przeszłości. I to jest zaburzenie tych wszystkich regulacji. Myślę, że wskutek zaniku szeregu neuronów, tak jak wcześniej wspomniałam, czyli nagłe wzbudzenie apoptozy, nagłe wzbudzenie śmierci neuronów, to jest konsekwencja tego, że te procesy już nie funkcjonują prawidłowo.
Pani profesor, a teraz jeszcze wracając do tego tematu związanego z starzeniem się organizmu, czyli te neurony, one powstają do 60 roku życia mniej więcej, jesteśmy w stanie je wytworzyć, czyli tak naprawdę powinniśmy jako ludzie przed 60 myśleć o tym, żeby sobie tego jak najwięcej naprodukować na emeryturę, że tak powiem, zapracować sobie?
Więc ja powiem może od początku, jak to wygląda chronologicznie z naszym ośrodkowym układem nerwowym, jak to się rozwija, kiedy się zaczynamy właściwie starzeć. Niestety tę granicę starzenia będę przesuwała coraz bliżej tej słynnej osiemnastki. Zaczynamy od tego, że kiedy jest dojrzała osłonka mielinowa, czyli kiedy jest dojrzały mózg. Te teorie się tam zmieniały, najpierw mówiono o 10 roku życia, potem o 14. Dziś wiemy, że to jest wiek około 20 lat. I tutaj muszę rozróżnicować dojrzałość osłonki mielinowej u pań i panów. Mam nadzieję, że nikogo nie dotknę. U pań dojrzewa osłonka mielinowa w wieku lat 21, a u panów 24-25. Tak to wygląda. No i teraz do 30 roku życia jesteśmy młodzi. Tak naprawdę, żebyśmy nie przegapili pewnych okresów naszego życia, od 30 roku życia na każde dziesięciolecie może nam zginąć 6-8% tych cholinergicznych odpowiedzialnych za pamięć i choroby Alzheimera, tych dopaminergicznych za powiedzmy sztywność, poruszanie się i tak dalej, odpowiednie choroby Parkinsona.
Czyli co 10 lat tracimy 6-8% pamięci.
Między innymi też. Między innymi, tak. I teraz, kiedy zatem mamy objawy choroby? mamy wtedy, kiedy zginie nam, mówią, od 70 do 90% tych neuronów. Czyli cały czas nam jakaś tam ubywa część i to jest też jak gdyby zaczątek starzenia się. I teraz musimy pamiętać, że do 45 roku życia jesteśmy jak gdyby dorośli. 45 do 60 rozpoczyna się okres przedstarczy, a po 60 roku rozpoczyna się starzenie. I teraz myślę, że tylko dlatego, żebyśmy się lepiej na tę starość poczuli, podzielono okres po 65 roku życia, zresztą ja o tym mówiłam na dniach mózgu, na trzy okresy. 65-75 jesteś młody, stary, 75-85 jesteś średnio stary i dopiero po 85 roku jesteś prawdziwie stary. I uważa się, że po 85 roku życia to jest okres stateczny. Jeżeli byśmy cokolwiek chcieli jeszcze zrobić, poprawić na tę ostateczną starość, to musimy zrobić przed 85, czyli do tego okresu długowieczności.
Czyli większość jednak naszych słuchaczy w tym momencie ma szansę jednak, możemy powiedzieć. Czyli ta stymulacja pracy mózgu, to, że na przykład ktoś krzyżówki rozwiązuje, ktoś zmienia codzienne schematy, to sobie pracuje na tę emeryturę.
Tak. Chodzi o to, żebyśmy sobie przez ten okres, kiedy jest największa wydolność neurogenezy, czyli tworzenia nowych neuronów, w tym okresie mamy sobie jak najwięcej tych neuronów nowych wytworzyć, żebyśmy mieli większą bazę, kiedy przyjdzie ten okres, kiedy te neurony, jeśli nawet powstaną, to zginą, bo środowisko im nie będzie sprzyjało.
Już za chwilę, proszę Państwa, trzecia, ostatnia część naszego programu. Porozmawiamy o tym, czy tylko pójście na dyskotekę sprawia, że te neurony powstają nowe. Trzecie milenium w Radiu Poznań.